Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
Czy w PSL nadal uważacie się za partię konserwatywną?
No nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wczoraj kwiaty pod krzyżem papieskim. Dzisiaj zapowiedział projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Jana Pawła II, ale jednak współpracujecie z Szymonem Hołownią, który jest bardziej lewicowy.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o partię Polskę 2050, to pewne czynniki lewicowe chyba niedawno, drogie się pewne lewicowe rozeszły. Odeszła pani Hanna Gill-Piątek, która jakby jest zadeklarowaną posłanką o poglądach lewicowych, więc myślę, że tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Rozumiem, że pan pyta też o tą debatę w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o świętego Jana Pawła II.
No nie da się tego pominąć.
No jest to oczywiście dramat ofiar, dramat dzieci, to jest jakby kwestia bezsporna i tutaj szerokie wyrazy współczucia. Natomiast ja się obawiam trochę, że to nasze polskie społeczeństwo, które jest już i tak bardzo mocno podzielone, będzie podzielone jeszcze bardziej. I to wydaje mi się, to jest pewien problem. Poza tym, no ci, którzy dzisiaj nie żyją, oni mogą się bronić i to wydaje mi się też powinno być jakimś tam argumentem w tej dyskusji publicznej. Po drugie, zostały wydane artykuły, kilka artykułów medialnych, w których już bym powiedział, pewne wyroki się feruje, to jest dużo za wcześnie. Ja oczekiwałbym na pewno od Kościoła, mówię o tej takiej instytucjonalnej części Kościoła, takiej jasnej deklaracji, w jaki sposób chcieliby Polakom, katolikom tą sprawę wyjaśnić i w jaki sposób widzą w ogóle wyjaśnienie tej sprawy.
To pozostając przy kwestiach światopoglądowych, jednym z pierwszych projektów wspólnego ugrupowania wspólnej koalicji PSL-u i Polski 2050 ma być referendum w sprawie aborcji. Co pan na to?
No jest taki pomysł i to jest pomysł zgłoszony publicznie. To jest pomysł na pierwszych 100 dni, jeżeli opozycja demokratyczna przejmie rządy w Polsce. W Polskim Stronnictwie Ludowym światopoglądowe sprawy nigdy nie były obarczone dyscypliną. Natomiast referendum jest formą sprawowania władzy przez społeczeństwo i jest dla rządu tak naprawdę wiążące. Nikt nie ma panaceum na wiedzę, dlatego warto zapytać o to społeczeństwo. Wydaje mi się, że sam pomysł referendum to jest zamknięcie sprawy aborcji już po tym fakcie na bardzo wiele, wiele lat. No przecież kompromis aborcyjny działał prawie 30 lat. Działał gorzej, lepiej. Każdy pewnie oceni to według swojego światopoglądu. Natomiast działał. I tutaj być może właśnie referendum jakby rozwiąże tę kwestię. Natomiast proponujemy to referendum właśnie po kampanii wyborczej. Tak? To znaczy po tym, jak te wybory się zakończą, bo sprawa życia i śmierci nie powinna być w ogóle przedmiotem kampanii wyborczej jakiejkolwiek, bo kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Często jest to demagogia. Natomiast sprawy, no właśnie życia i śmierci, kwestią demagogii, to nigdy nie powinny być dyskutowane ani.
Ale czy to nie jest trochę działanie pod publiczkę? Bo już słyszymy głosy, przede wszystkim lewica mówi, że to referendum jest niepotrzebne. Agnieszka Pomaska wczoraj w jednym z wywiadów stwierdziła, że to wywoła znowu demony. Prawo i Sprawiedliwość też jest absolutnie przeciwne takiemu referendum.
No to jest ich zdanie, ja je szanuję. Natomiast kampania referendalna powinna być uczciwa i rzetelna co do dyskusji i niepodyktowana emocjami. Dlatego właśnie ona powinna się odbyć po wyborach parlamentarnych, bo referendum jest wiążące, dla rządu i właśnie te dyskusje będą zamknięte, a tak będziemy cały czas dyskutowali, a sprawy światopoglądowe przy różnych okazjach będą wywlekane na jakąś tam szerszą debatę.
Na razie z Szymonem Hołownią współpracujecie na niwie programowej, ale czy będzie wspólna lista w wyborach? Niektóre sondaże dają nawet takiej wspólnej liście 16%.
Tak, to jest prawda. Co prawda my jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy doświadczeni nieobiektywnym wynikiem sondażowym, bo sondaże jedno, a potem ten prawdziwy sondaż, wybory to drugie. Natomiast tak, te sondaże, które żeśmy też zlecali, to ich wynik wskazywał, że te wyniki są o 15-16, a regionalnie nawet 16-18% w naszym województwie, więc to jest dobry prognostyk. To też jest bonus za łączenie się. Wyborcy doceniają elementy łączenia się. To też trzeba pokazać, że wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2019 roku, no tej koalicji przecież, szerszej koalicji polskiej, również koalicji z Pawłem Kukizem, spowodował, że właśnie ten elektorat trochę się przeniósł z województw wschodnich, południowych na te tereny północne, zachodnie i tutaj dynamika przyrostu głosów między rokiem 15 a 19 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo widoczna i zauważalna.
No mówi pan, że wyborcy doceniają, ale konkurenci polityczni nie. Na przykład Borys Budka wczoraj stwierdził, że jest zagrożenie, że PSL nie wejdzie do Sejmu, a to byłaby tragedia, bo głosy na nich zostałyby zmarnowane.
No to jest pogląd pana Borysa Budki. Ja mam tutaj, ja jestem w tej sprawie bardzo spokojny. Są gdzieś takie siły, które życzą Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, żebyśmy nie weszli do parlamentu. No zapewniam pana Borysa Budkę, że tak się nie stanie. Jestem przekonany, że wyjdziemy i dosyć silną reprezentacją, jeszcze większą niż wcześniej. No, jeżeli te sondaże oczywiście, no nie, pewnie się nie przyłożą w jakimś tam konkretnym wynikiem już teraz, ale jeżeli się potwierdzą, no to przecież w naszym województwie, a ja odpowiadam za województwo pomorskie, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to w takim razie zwiększamy mandaty w okręgu gdyńskim o 2, może nawet 3, a w gdańskim o 2, więc do 2, więc to są jakieś tam kalkulacje.
Jest pan przekonany, że PSL osiągnie jakiś porządny wynik w województwie pomorskim?
Ale panie redaktorze, w 2015 roku w województwie pomorskim, w okręgu gdańskim, mieliśmy niestety tylko 3% poparcia. W roku 2019 w tym samym okręgu gdańskim mieliśmy prawie 6% poparcia. Znaczy już byliśmy predysponentami tego, żeby brać udział w podziale mandatów. No niestety metoda Donta jest taka, jaka jest. W okręgu gdyńskim wynik również był podobny w 2015 roku, ponad 3%, ale w roku 2019 już było prawie 8%, 7,55% chyba, dobrze pamiętam. Jest mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc ja mówię, ten przyrost głosów tutaj na Pomorzu, w województwach zachodnich jest znaczący i tutaj jest nasz elektorat.
No dobrze, to spytam teraz o sprawy wiejskie. Czy odpuściliście już sobie wieś?
Dlaczego?
No pytam o to, bo kiedy pojawiły się pomysły z Komisji Europejskiej dotyczące chociażby zalewania torfowisk, czyli odtwarzania przyrody kosztem właśnie ziemi rolniczej, czy chociażby kwestia przejmowania lasów w jurysdykcję brukselską, a nie polską, a przecież wiemy, że mnóstwo mieszkańców wsi ma swoje lasy. Wy nie zabieraliście tak mocno głosu, jak chociażby politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, rolnictwo to jest... Jest jeden z filarów gospodarki narodowej, który powinien wiązać się z bezpieczeństwem żywnościowym i to nie ulega wątpliwości. Kryzys wojenny czy kryzys żywnościowy, który już wcześniej był, a sprawa wojny jakby jeszcze bardziej go pogłębiła, spowodował, że to bezpieczeństwo w tej chwili jest zagrożone i zmniejszanie upraw, znaczy powierzchni uprawowej jest dużym błędem, bo wiąże się to z cenami żywności, z zwiększeniem cen żywności, kosztem bym powiedział takiego bezpieczeństwa. Natomiast musimy sobie też powiedzieć o innych kwestiach, bo...
Ale tu jeszcze zatrzymam się. To z czego wynika ten umiarkowany sprzeciw Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych kwestiach?
Nie, nasi europosłowie pracują bardzo, bardzo solidnie. Mamy 3 europosłów. Jeden jest, pracuje w Komisji Ochrony Środowiska. To jest właśnie ta komisja, w której te sprawy są omawiane. One są na dzisiaj są jakby w procesie legislacyjnym. Natomiast nasi europosłowie zwrócili się do pana komisarza Janusza Wojciechowskiego z prośbą też o przeprowadzenie analizy tych czynników, które mogłyby zmniejszyć ten areał. No jakoś komisarz Wojciechowski niespecjalnie w tej sprawie się wypowiada. Szkoda, bo powinien, dlatego że te wszystkie założenia, które dotyczyły zmniejszenia areału, czy zmniejszenia ilości pestycydów, czy nawozów do roku 2030, to były analizy, które były robione jeszcze przed wyborami, przed wojną, przed tym okresem wojennym. Dzisiaj jest inna sytuacja. W związku z tym powinna być nowa analiza w tej kwestii zrobiona.
No dobrze, a jak pan ocenia działania Agrounii w tej kwestii, bo to jest wasz chyba główny konkurent na wsi, oprócz oczywiście Prawa i Sprawiedliwości.
Agrounia ma też swój elektorat. Wydaje mi się, że dużo kwestii właśnie branżowych podnosi. To bardzo dobrze. Niedawno doszło do takiego medialnego połączenia sił, porozumienia agrounii, to uważam, że to jest też bardzo dobry ruch, bo to cementuje...
Dla kogo dobry ruch?
No, dla opozycji demokratycznej, bo to cementuje też trochę mniejsze środowiska polityczne, a łatwiej się będzie rozmawiać, kiedy wszyscy usiądą do stołu i będą reprezentowali już jakieś określone kierunki.
Czyli jesteście gotowi do rozmów z agrounią?
Oczywiście.
Ja bardzo jestem zdziwiony, naprawdę. Zabolowało mnie. No po wypowiedziach szefa agrounii i po wypowiedziach Władysława Kosiniaka-Kamysza, no przecież walczycie o tych samych ludzi, o ten sam elektorat.
Walczymy o to, żeby po wyborach sejmowych opozycja demokratyczna przejęła władzę i to jest jakby cel sam w sobie, więc będziemy o tym jeszcze dyskutować.
Jak pan ocenia, jak w tym roku będzie wyglądała sytuacja polskiego rolnictwa?
Panie redaktorze, w kampanii wyborczej, jeszcze poprzedniej, politycy partii rządzącej, obecnej, grupy rządzącej może tak, deklarowali, że zwiększą dopłaty do rolnictwa o dwukrotnie. Na dzisiaj perspektywa jest taka, że w zakresie płatności obszarowej zmniejsza się wartość dopłat ze 180 do 118 euro do hektara. Co prawda, stan ten można poprawić w oparciu o pewne ekoschematy czy dobrostan zwierząt, natomiast to są pewne procedury, które no niestety nie są do końca jeszcze wyjaśnione i biorąc pod uwagę to, że terminy gonią i że do końca maja trzeba złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie, to zachodzi obawa, że te wnioski no, będą albo źle wypełnione, bo są skomplikowane, albo po prostu rolnicy nie zdążą ich złożyć, żeby te pieniądze w tym roku jeszcze otrzymać. To jest duży problem i myśmy na to w różnych konferencjach prasowych zwracali uwagę.
No dobrze, ale widzi pan, czy nie czuje pan tego, że przeciętny mieszkaniec miasta widzi, że rolnicy dostają dopłaty z Unii Europejskiej, a ceny produktów spożywczych w sklepach rosną. Ja chociażby przytoczę dzisiejsze dane. W styczniu warzywa podrożały o 23%, majonez o 37%, a jajka o 41%. No i to jest zbicie dwóch spraw. Rolnicy dostają pieniądze z Unii, a z drugiej strony żywność jest coraz droższa.
Rolnicy dostają pieniądze z Unii, bo koszty produkcji są bardzo wysokie. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, ja też jestem ciekawy, dlaczego ceny artykułów spożywczych w sklepach są tak wysokie, bo z miesiąca na miesiąc spadła na przykład cena mleka w skupie i to nawet o 15-20% w zależności od jakości tego mleka, a tak naprawdę obniżyła się tylko cena masła. Cena
czyli sera... to jest spekulacja?
Nie wiem. Cena sera dalej jest w granicach 30-40 zł. Ceny jogurtów, majonezu, jak pan powiedział, tak? To też są jakby bardzo wysokie ceny. To jest dobre pytanie, bo przecież ceny gazu, czyli tego nośnika opałowego, spadły na cenach rynkowych, giełdowych, poniżej stanu przed wojną na Ukrainie. Natomiast ceny produkcji no wzrosły. No mimo wszystko, mimo to, że ceny nawozów spadły z 5000 do 3000, jak na przykład cena mocznika nawozu azotowego, to jednak to nie są ceny, które są sprzed wojny, więc coś tu jest nie tak. No ale pytanie, czy z nami leci pilot jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie cen i pilnowania.
No dobrze, ale kto ma to są, zarabiają na tym rolnicy czy pośrednicy?
Tak. Rolnicy na tym nie zarabiają, bo rolnicy sprzedają swoje płody rolne w cenach niższych. W zeszłym roku, panie redaktorze, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa namawiali w październiku po żniwach do tego, żeby nie sprzedawać na przykład rzepaku, nie sprzedawać jeszcze pszenicy, żeby to przetrzymywać w swoich magazynach, gdzie to jest możliwe. Kto ma taką możliwość, wtedy przypomnę, cena rzepaku wynosiła pszenicy 1800 za tonę, natomiast cena rzepaku 3200 za tonę. I mówił pan minister, nie sprzedajcie. Co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy ceny takie, że pszenica kosztuje 1200 zł za tonę w skupie, rzepak kosztuje 2400 zł za tonę w skupie, a ceny produktów w sklepach wzrosły.
No ale wtedy, kiedy minister to mówił, nie było wiadomo, jak będzie z Ukrainą, jak będzie z eksportem zboża ukraińskiego do chociażby Unii Europejskiej.
No właśnie, to jest kolejny bardzo ciekawy temat, bo myśmy sygnalizowali, że szlaki czy korytarze żywnościowe, którymi to zboże czy te produkty powinny płynąć, przepływały, czy dalej przepływają przez nasz kraj, powinny być obarczone pewną kaucją. To znaczy, jeżeli wywozisz zboże, opłać kaucję na granicy, będziesz przekraczał na granicy zachodniej i towar, że tak powiem, by przekroczył naszą granicę, to tą kaucję ci zwrócimy. Dzisiaj prawdopodobnie są jeszcze, zalegają duże ilości zbóż właśnie z Ukrainy w polskich silosach i mówią o tym szczególnie rolnicy na Podlasiu, czy bardziej na Lubelszczyźnie, czy Podkarpaciu i to też jest pewien problem. Znaczy to są niestety, to są właśnie efekty tego, że się nie słucha opozycji, która ma konkretne projekty, konkretne propozycje, a rząd no niestety... No, Nie bierze tego pod uwagę.
Ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że ceny żywności zatrzymają się albo nawet spadną. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.